Znadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Witam Państwa w programie Znadniemna i Berezyny. W związku z antypolską polityką reżimu Aleksandra Łukaszenki, który dąży do całkowitego wyniszczenia polskości w kraju, pragniemy dostarczać Państwu prawdziwe i aktualne informacje o życiu polskiej mniejszości na Białorusi. Przy mikrofonie Aleksander Roman. A dzisiaj przypomnijmy o Andrzeju Poczobucie, skazanym na 8 lat więzienia działaczu Związku Polaków. A o czym jeszcze usłyszymy w programie? Kolejne uderzenia w polską edukację na Białorusi.
Władze białoruskie w tym momencie łamią wszelkie międzynarodowe ustalenia i konwencje.
Łukaszenko nadal wspiera rosyjską agresję przeciwko Ukrainie.
Rosja jest źródłem jego władzy.
Koncert rodziny Pospieszalskich w Białymstoku.
Są to bardzo, bardzo wzruszające chwile i te koncerty mają zupełnie jakąś taką swoją specyfikę.
Polacy na Białorusi.
Fakty i tylko fakty.
Minęły 34 miesiące, odkąd został aresztowany jeden z liderów Związku Polaków na Białorusi, Andrzej Poczobut. Władze w Mińsku uznały działacza winnym podżegania do nienawiści na tle narodowościowym oraz działań godzących w bezpieczeństwo Republiki Białoruś i skazali go na 8 lat pozbawienia wolności. Według obrońców praw człowieka, Polak nie popełniał żadnego przestępstwa. Postawione mu zarzuty są absurdalne, a cała sprawa karna jest politycznie motywowana. Oprócz niesprawiedliwego uwięzienia, reżim łukaszenkowski na wszelkie sposoby próbuje złamać Andrzeja Poczobuta, który kilkakrotnie odmawiał w uwolnieniu w zamian na prośbę o ułaskawienie i przyznanie się do winy. Przez cały czas jest przetrzymywany w izolatce, mimo poważnych problemów zdrowotnych. Działacz również jest pozbawiony właściwej opieki medycznej i dostępu do leków. O uwolnienie Polaka apelowano w Białymstoku podczas comiesięcznej akcji Solidarności, organizowanej od ponad 2 lat przez Podlaski Oddział Stowarzyszenia Wspólnoty Ta Polska oraz członków Związku Polaków na Białorusi. Nasz rodak znajduje się w nieludzkich warunkach, więc powinniśmy przez cały czas przypominać światu o jego losie, uważa prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska Anna Kietlińska.
My tutaj, będąc w Polsce, myślimy o Andrzeju, staramy się, o ile to nie zabrzmi naiwnie, dodać mu otuchy, ale dla nas jest taką ikoną niezłomności i człowiekiem, który walczy o wartości, walczy o takie treści, które są ważne dla niego, ważne dla społeczeństwa, bo stanowią o tym, kim człowiek jest.
O Andrzeju Poczobucie pamiętają również polskie władze, które nieraz podkreślały, że w obecnej sytuacji możliwości rozmów z Mińskiem w sprawie uwolnienia działacza są bardzo ograniczone. Jednak o losie naszego rodaka ciągle przypominano na forach międzynarodowych, w tym przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Coraz wyraźniej widać, że reżim Aleksandra Łukaszenki boi się rosnącej popularności języka i kultury polskiej na Białorusi. W ramach polityki rusyfikacji i propagandy antyzachodniej białoruskie władze likwidują polską edukację w kraju. Tylko w zeszłym miesiącu na Białorusi zamknięto blisko 10 prywatnych szkół językowych, uczących języka polskiego. Najwięcej w Mińsku. Przedstawiciele służb specjalnych przeprowadzają rewizje w biurach placówek edukacyjnych oraz zatrzymują współpracowników i nauczycieli. Funkcjonariusze zmuszają administrację szkół do wydania list wykładowców i kursantów. Ludziom tym grożą prześladowania. Polskie społeczeństwo powinno głośno krzyczeć i protestować przeciwko tym działaniom, twierdzi dr Barbara Olech z Instytutu Studiów Kulturowych w Białymstoku.
Polskie dzieci, polska młodzież pozbawiona kontaktu z językiem swoich ojców, swoich dziadów. Nie ma podstaw i nie ma właściwie żadnych przesłanek, ażeby w państwie demokratycznym nie pozwalać nauczania języka polskiego. Władze białoruskie w tym momencie łamią wszelkie międzynarodowe ustalenia i konwencje.
Po wydarzeniach w 2020 roku na Białorusi zlikwidowano 2 państwowe szkoły z polskim językiem nauczania w Grodnie i Wołkowysku. Władze zakazały też działalności polskim organizacjom prowadzącym społeczne placówki, w których odbywały się lekcje języka ojczystego. Rosyjska agresja na Ukrainę wciąż trwa. Najeźdźca nieustannie ostrzeliwuje miasta i wsie. Rakiety trafiają w obiekty cywilne, zabijając niewinnych ludzi. Jednak ukraiński naród skutecznie broni niepodległości swojego kraju. Od początku pełnoskalowej inwazji zlikwidowano około 380 tysięcy okupantów. W zbrodniczych działaniach Kreml jest wspierany przez reżim Aleksandra Łukaszenki, który udostępnia kraj między innymi dla szkoleń rosyjskich żołnierzy, przerzutu sprzętu i broni, a także pozwala na prowadzenie ataków na sąsiednie państwo. A białoruska armia faktycznie od wiosny 2023 roku znajduje się w stanie stałych ćwiczeń, szkoleń i kontroli gotowości bojowej. Manewry prowadzone są wspólnie z wojskiem agresora, a scenariusze ćwiczeń wskazują, że głównym wrogiem są państwa europejskie. Dyktator od początku wojny przeciwko Ukrainie jest jedynym sojusznikiem agresora i to jest cena utrzymania władzy, mówi rzecznik Centrum Białoruskiej Solidarności Antoś Żukał.
Łukaszenka wspiera rosyjską inwazję na Ukrainę, dlatego że Rosja jest źródłem jego władzy. Jeżeli nie będzie popierać jego Putin, to po prostu straci swoją władzę, a władza dla niego jest wszystkim, jest najdroższym w jego życiu.
Na Białoruś w całości już dotarła rosyjska broń jądrowa. To jest pierwszy kraj dawnego ZSRR, na terytorium którego znalazła się broń atomowa. Według gazety The Wall Street Journal prawdopodobnie pociski zostały rozmieszczone na bazie lotniczej Lida w obwodzie grodzieńskim.
Ciśnie się do światła, niby warstwy skóry, tłok patrzących twarzy, z podruszonej darni spoglądają jedna za drugiej do góry. Ale nie ma ruin, to nie gród wymarły. Raz odkryte krzyczą, zatęchłymi usty lecą sobie przez ręce, wypruchniałe w środku, w rów, co nigdy więcej nie będzie już pusty. Ale nie ma krzyży, to nie groby przodków. Sprzączki i guziki z orzełkiem z rdzy, po miskach czerepów, robaków gonitwy, zgniłe zdjęcia, pamiątki, mapy miast i wsi. Ale nie ma broni, to nie pole bitwy. Może wszyscy byli na to samo chorzy, te same nad karkiem okrągłe urazy, przez które do ziemi dar odpłynął Boży. Ale nie ma znaków, że to grób zarazy. Jeszcze rosną drzewa, które to widziały. Jeszcze ziemia pamięta kształt buta, smak krwi. Niebo zna język, w którym komendy padały, nim padły wystrzały, którymi wciąż brzmi. Ale to świadkowie żywi, więc stronniczy. Zresztą, by ich słuchać, trzeba wejść do zony. Na milczenie tych świadków może pan ich liczyć. Pan powietrza i ziemi, i drzew uwięzionych. Oto świat bez śmierci, świat śmierci bez mordu, świat mordu bez rozkazu, rozkazu bez głosu, świat głosu bez ciała i ciała bez Boga, świat Boga bez imienia, imienia bez losu. Jest tylko jedna taka świata strona, gdzie coś, co nie istnieje, wciąż o pomstę woła, gdzie już śmiechem nawet mogiła nie czczona. Dół nieominięty dla orła sokoła. O pewnym brzasku w katyńskim lasku strzelali do nas Sowieci.
Słuchają Państwo programu z Naddniemnej Barazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlasce i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Projekt Polska Platforma Medialna Wschód realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Rozmowy i reportaże.
Wszystko, co ważne i aktualne.
W Białymstoku zabrzmiały kolędy i pastorałki w aranżacji symfonicznej Rodziny Pospieszalskich. Koncert zainicjowała Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie, Stowarzyszenie Wspólnota Polska oraz Związek Polaków na Białorusi. Wsparcia udzieliła także Caritas Archidiecezji Białostockiej. Podczas wydarzenia zostały rozdane prezenty dla rodaków, którzy uczą się języka polskiego i zachowują polskie tradycje, a występ znanych muzyków został zadedykowany przede wszystkim Polakom na Białorusi, mówi Karol Pospieszalski.
Przyznam się szczerze, że zawsze nasze kontakty ze Wschodem i tutaj w tym wypadku z Białorusinami, byliśmy również na Ukrainie, koncertowaliśmy. Są to bardzo, bardzo wzruszające chwile i te koncerty mają zupełnie jakąś taką swoją specyfikę i są dla nas bardzo poruszające. Byliśmy na Białorusi już chyba 3-krotnie i to zawsze było wielkie przeżycie.
Za działalność na rzecz zachowania polskości został skazany na 8 lat pozbawienia wolności działacz Związku Polaków na Białorusi Andrzej Poczobut. Jedna z kolęd wykonana przez rodzinę Pospieszalskich podczas koncertu została poświęcona właśnie naszemu rodakowi. I to jest jedna z niewielu możliwości wsparcia Andrzeja Poczobuta na dzień dzisiejszy, mówi Jan Pospieszalski.
Żeby grać dobrze muzykę, żeby zajmować się sztuką, być wykonawcą, artystą, trzeba mieć odpowiednią wrażliwość. Ta wrażliwość również nie dotyczy tylko dźwięków, czy sztuki, czy wrażliwości muzycznej. Jest to wrażliwość w ogóle ludzka i każdy rodzaj nieszczęścia, szczególnie nieszczęścia, jakim jest pozbawienie wolności, jakim jest cierpienie na skutek prześladowania przez obce siły, przez wrogi reżim, przez autorytarne państwo, które zniewala, które represjonuje dobrych ludzi, jest dla nas też rzeczą bardzo bolesną, dlatego chcieliśmy też w naszym koncercie zawrzeć utwór, który dedykowany był szczególnie Andrzejowi Poczobutowi. On był na naszym koncercie 4 lata temu, mamy wspólne zdjęcia, siedzieliśmy później po koncercie, rozmawialiśmy o życiu, o Polsce, o Białorusi, o Polakach na Białorusi, o naszej historii. Dziś Andrzej jest w niewoli, trzeci rok spędza w tiurmie, za kratami, w więzieniu. Jest więźniem politycznym. Nie możemy stać obojętnie, patrzeć na to, jak gdyby nigdy nic. Oczywiście zawsze jest czas, dobry czas na chwalenie Pana Boga, na wysławianie Jego tajemnicy Bożego Narodzenia. Natomiast nie może to nam zakryć również tych rzeczy, które dzieją się i które są niesprawiedliwością, które są krzywdą ludzką. Dlatego stąd ta kolęda bardzo taka tęskna, bardzo taka wrażliwa. Nie było miejsca dla Ciebie. Śpiewaliśmy ją z myślą o Andrzeju i też o tym, żeby dobry Bóg, którego wysławiamy w tych kolędach, ulżył mu w cierpieniu i doprowadził do szybkiego uwolnienia tego dobrego człowieka.
Lidia Pospieszalska, nie było miejsca dla Ciebie, Betlejem żadnej gospodzie. To jest bardzo wzruszająca i dramatyczna kolęda. Była dzisiaj zadedykowana panu Andrzejowi Poczobutowi, komuś, kto jest prześladowany. Myślę, że ta kolęda bardzo oddaje też to, co się dzieje na świecie. To znaczy, jeśli człowiek w sercu nie ma Pana Jezusa, nie ma miejsca dla Niego, serce twardnieje i pojawiają się różnego rodzaju niegodziwości, złe rzeczy, bo wyrzuciliśmy Go z swojego serca, bo nie mamy dla Niego miejsca. I to jest taki bardzo dramatyczny wyraz tej kolędy.
To, co w tych kolędach jest w naszym koncercie, te trzy takie elementy, które są taką bazą, takim fundamentem, bo w nich mamy przede wszystkim wyznanie wiary. Wiara w Jezusa Chrystusa, który w tym żółbeczku wyciąga do nas ręce, które później wyciągną na krzyżu za nasze grzechy. To jest ta tajemnica, nam cały czas towarzyszy, musimy mieć tą świadomość, stojąc na scenie, czy klękając przed ołtarzem, żeby o tym pamiętać. To jest wiara. Druga rzecz to jest siła rodziny, pokazanie to, że razem możemy dużo, że wielodzietna rodzina, nas w domu było 9 w tym pierwszym pokoleniu. To nam pozwalało rozwijać wspólne pasje, zarażać się wzajemnie od siebie swoimi inspiracjami, pomysłami muzycznymi. I trzecia rzecz, piękno polskiej tradycji. Żadna inna kultura katolicka na całym świecie, nikt, żaden kraj katolicki, ani Włosi, ani Hiszpania, ani Południowa Ameryka, ani Irlandia nie stworzyła takiego bogactwa obrzędowości bożonarodzeniowej. To, jak my Polacy od lat, przez stulecia świętowaliśmy Boże Narodzenie, nie wiem, ze względu być może na pewne szczególne predyspozycje duchowe, a może taka wrażliwość nasza, taka sentymentalna dusza, a może przez to, że długie były zimy i trzeba było czymś zająć się, ludzie chętnie kolędowali. Chodzenie z turoniem, chodzenie ze szczodrakami, chodzenie z gwiazdą, wszelkie zapusty, przebierańce, ta tradycja bożonarodzeniowa, która je wystawianie z szopek, jasełek, kolędy, kantyczki, pastorałki. No to wszystko wielkie bogactwo. Fragment tego bogactwa pokazujemy na naszych koncertach. Ta tradycja polska zawarta w kolędach i ta łączność historyczna z tymi, którzy przekazali nam to cudowne dziedzictwo, jest dla nas też wielką sprawą. Dlatego te trzy elementy, wiara, siła rodziny i piękno polskiej tradycji, zawarte są wszystkie w tym polskim kolędowaniu. Dlatego też zachęcam, żeby też w domach próbować śpiewać, wyłączyć smartfony, wyłączyć komputery, oddać ekrany gdzieś na bok, wziąć instrument albo śpiewniki i cieszyć się tą piękną tradycją.
Już za chwilę w programie Z Nadniemnej Berezyny będziemy kontynuowali opowieść o strukturach polskiej konspiracji na Nowogródczyźnie. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie o zuchwałej akcji powstańców styczniowych w Grodnie, którzy w marcu 1863 roku próbowali opanować kolej i ukraść pociąg. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Made in Poland oraz jego przebojowym utworem Ja myślę.
Losy bohaterów niezłomnych.
W dzisiejszym programie Z Nadniemnej Berezyny kontynuujemy opowiadać o początkach polskiej konspiracji na Nowogródczyźnie. Rozbicie więzienia w Lidze, o którym opowiadaliśmy w poprzednim programie, nie było jedną tak spektakularną akcją, jaką podkomendni porucznika Jana Borysiewicza przeprowadzili w tym okresie. Kilka dni później, 30 stycznia 1944 roku, grupa szturmowa dowodzona przez Alfreda Freisa brawurowym atakiem zdobyła dwór w Chorodnicy, w którym stacjonował garnizon niemiecki, złożony z 60 SS-manów. Zdobyto 1 CKM, 2 RKM-y, 50 karabinów, 100 granatów, 10 tysięcy sztuk amunicji oraz 4 motocykle. Nieprzyjaciel stracił 4 ludzi, w tym 2 policjantów białoruskich, którzy zostali później rozstrzelani, kiedy udowodniono im znęcanie się nad ludnością cywilną. Niestety polskie straty były bardzo dotkliwe. W ataku zginęli Stanisław Królak-Róża oraz Bolesław Bancewicz, Tygrys. Mówiąc o działalności polskiej konspiracji na Nowogródczyźnie w latach niemieckiej okupacji, trzeba wyraźnie zwrócić uwagę na fakt, iż na tym terenie stosunkowo wcześnie powstały oddziały partyzanckie, które stopniowo były rozbudowywane. Wynikało to, jak się wydaje, z kilku przyczyn. Po pierwsze, na obszarze przedwojennego województwa nowogródzkiego znajdowały się stosunkowo duże kompleksy leśne. Po drugie, na te tereny nieustannie nadpływały sowieckie oddziały partyzanckie. I dlatego w pierwszej połowie 1943 roku rozpoczęto formowanie oddziałów partyzanckich Armii Krajowej. Rozwój partyzantki przebiegał bardzo szybko. Na wiosnę 1944 roku oddziały leśne liczyły około 8 tysięcy ludzi. Trzeba zaznaczyć, że na obszarze Nowogródczyzny stosunkowo wcześnie, bo już w 1942 roku, przystąpiono do działań partyzanckich. Jednym z pierwszych oddziałów był ten dowodzony przez Jana Skorba-Puszczyka, byłego oficera 23 Pułku Ułanów, aktywnego w rejonie Szczuczyna Nowogródzkiego. Oddział ten rozpoczął działalność w czerwcu 1942 roku. W miarę upływu czasu powstały kolejne grupy partyzanckie. Był jeszcze jeden powód stosunkowo szybkiego zorganizowania oddziałów partyzanckich na tym obszarze, podległych komendantowi Okręgu Armii Krajowej Nowogródek. Mianowicie działająca coraz aktywniej na tym terenie sowiecka partyzantka. Obawiano się, że może on zyskać poparcie miejscowej ludności, o ile bowiem w początkowym okresie okupacji większość ludności białoruskiej starała się zachować neutralność, o tyle w miarę rozwoju liczebnego sowieckiej partyzantki oraz narastającego niemieckiego terroru mieszkańcy decydowali się na poparcie Sowietów, gdyż dawało to szansę przetrwania wojny. Nie bez znaczenia był też, jak się wydaje, fakt, iż bolszewicy bez litości likwidowali tych cywili, którzy odmawiali im poparcia. Trzeba wyraźnie powiedzieć, że żołnierze Armii Krajowej podejmowali działania mające na celu ochronę miejscowej ludności cywilnej przed terrorem band bolszewickich. W początkowym okresie było to bardzo trudne, ponieważ oddziały Armii Krajowej były bardzo słabe. Stąd też stosowano różnego rodzaju działania maskujące, mające na celu przekonanie Niemców i bolszewików o sile polskiej partyzantki. Przykładem tego mogą być działania podejmowane przez oddział partyzancki dowodzony przez Czesława Zajączkowskiego, Ragnera. Liczący na początku zaledwie kilku ludzi, oddział przemieszczał się nocami, robiąc przy okazji dużo hałasu, aby pokazać bolszewikom rzekomą siłę polskiej partyzantki. Na początku maja 1942 roku oddział przystąpił do działań ofensywnych, skierowanych przeciwko sowieckiej partyzance. Udało się wówczas oczyścić teren pomiędzy wsią Niecieczą a rzeką Niemen. Dużym sukcesem było też rozbicie bolszewickiej bandy rabunkowej kierowanej przez niejakiego Barysa. Dzięki schwytaniu bolszewickiego zwiadowcy udało się dowiedzieć, że banda znajduje się w pobliskiej kolonii Morgi. Sowietów, którzy zajęci byli wówczas piciem alkoholu, udało się kompletnie zaskoczyć. Większość z nich została zlikwidowana podczas próby ucieczki.
Opadną jak po wielkiej bitwie kurz,
gdy nie można mocą żadną wykrzyczanych cofnąć słów. Czy w milczeniu białych haniebnych flag zejść z barykady? Czy podobnym być do skały, posypując solą ból, jak posąg pychy samotnie stać? Gdy ktoś, kto mi jest światełkiem, gaśnie nagle w biały dzień. Gdy na drodze za zakrętem przeznaczenie spotka mnie. Czy w bezsilnej złości łykając żal dać się powalić? Czy się każdą chwilą bawić, aż do końca wiedząc, że los innymi pisany
Polskie podróże na Białorusi.
Gdy wybuchło powstanie styczniowe, na Grodzieńszczyźnie miały miejsce dramatyczne wydarzenia, które łatwo mogłyby się stać fabułą niejednego filmu sensacyjnego. Przy mikrofonie Aleksy Szota witam Państwa i zapraszam na opowieść o tym, jak powstańcy styczniowi ukradli w Grodnie pociąg. Jedynym miejscem, gdzie w Grodnie oficjalnie w przestrzeni publicznej uczczono pamięć powstańców styczniowych, przez 30 lat pozostawał dworzec kolejowy. W 1993 roku na ścianie dworca z inicjatywy władz miejskich, wtedy demokratycznych i probiałoruskich, umieszczono tablicę pamiątkową. Przez lata zawsze była tam przyczepiona chociażby drobna biało-czerwona lub biało-czerwono-biała wstążka, albo nawet jakiś większy wieniec. W 2023 roku tablicę na fali walki ze wszystkim, co białoruskie i polskie, usunięto, a jej miejsce zajął nowy znak pamiątkowy ku czci sowieckich aktywistów. Ale dlaczego jedyny w Grodnie znak upamiętniający powstańców styczniowych pojawił się właśnie na dworcu? Ma to uzasadnienie. Właśnie za pomocą kolei powstańcy przesyłali z miejscowości do miejscowości dziesiątki osób, a czasem nawet ukryte broń i pieniądze. Najbardziej zuchwały wyczyn odbył się na stacji Grodno 14 marca 1863 roku. Do Porzecza próbował wyjechać cały pociąg opanowany przez powstańców, na czele z kierownikiem stacji Kulczyckim. Jak się skończyła ta spektakularna akcja? Grodno było jednym z ważnych centrów dla powstańców, gdzie działała organizacja rewolucyjna na czele z Konstantym Kalinowskim. Niedaleko obok Sokółki sformował się silny oddział powstańczy pod kierownictwem Onufrego Duchińskiego, którego sztabem kierował Walery Wróblewski. Właśnie na rozkaz tego ostatniego młodzież grodzieńska na początku marca 1863 roku zaczęła się przygotowywać do wstąpienia w szeregi powstańców. Do miasta zbliżał się oddział Ludwika Narbuta. Grodnianie planowali się do niego przyłączyć w okolicy stacji kolejowej Porzecze i wspólnie mieli spróbować zająć Grodno. Opanowanie kolei było ważną częścią planów powstańców. Tym bardziej, że kolejarze aktywnie przyłączali się do tajnych organizacji antycarskich. Często byli to bowiem obywatele francuscy, dawni uczestnicy powstania listopadowego lub ich dzieci. Operację, która miała na celu opanowanie pociągu na stacji w Grodnie i wyjazd nim około 100 osób do Porzecza, rozpracował naczelnik stacji w Grodnie, kapitan armii rosyjskiej w stanie spoczynku Leon Kulczycki. Wybrano dla tej wyprawy sobotni wieczór, 14 marca, ciemny i deszczowy. Około 8 wieczorem obok dworca, w dużym budynku, gdzie odstawiano wagony, zaczęła się zbierać młodzież z całego miasta. Przede wszystkim uczniowie gimnazjum, ale też robotnicy, szlachcice, mieszczanie i nawet chłopi. Wszyscy zostali uzbrojeni. Rozdawano strzelby i pistolety, ale też sztylety, siekiery i nawet kosy. Na rozkaz Kulczyckiego w zupełnej ciemności zebrani zaczęli przechodzić do wagonów towarowych, doczepionych do dyżurnego pociągu. Taki pociąg zawsze był na stacji na wszelki wypadek. Kiedy wszystko już było gotowe, Kulczycki wsiadł do lokomotywy i podał sygnał dźwiękowy jako znak, by wyruszać w drogę. Zapomniał jednak zupełnie uprzedzić o swoim planie maszynistę Wintera. Ten został otoczony przez uzbrojonych powstańców i zmuszony do kierowania pociągiem. Ale wtedy odbyło się to, co przesądziło o biegu wydarzeń. Winter zobaczył przy pociągu swojego pomocnika, Jakimowicza, i powiedział mu tylko jedno słowo – wagon. Powstańcy nie zwrócili na to uwagę i to była ich pomyłka. Tymczasem o wagonach wypełnionych uzbrojonymi ludźmi doniesiono przybywającym nieopodal żołnierzom rosyjskim. Kilku z nich przybiegło na peron i zostali ostrzelani przez powstańców. W tym momencie pociąg ruszył, ale okazało się, że pomocnik maszynisty Jakimowicz zdążył już odczepić wagony. Tylko 7 lub 8 powstańców, w tym Kulczycki, w wyniku opuściło Grodno samą tylko lokomotywą, zabierając ze sobą 10 tysięcy rubli carskich, rekwirowanych z kasy kolei. Gdy młodzież grodzieńska zrozumiała, że wagony nigdzie już nie pojadą, a dookoła robi się coraz więcej żołnierzy, niedoszli powstańcy rzucili się na wszystkie strony. Większości udało się uciec w ciemności i schować się w mieszkaniach, ale nie na długo. Wkrótce na stację przybył sam gubernator, który nakazał odnaleźć i aresztować powstańców. Szukano ich w całym mieście, a dowodem na udział w akcji na kolei miały być brudne i mokre buty, no bo przecież w nocy był deszcz. Aresztowano 73 osoby. We wrześniu 1863 roku 25 grodnian za udział w tych wydarzeniach zesłano na Sybir. Nieliczni powstańcy, którzy dotarli do Porzecza, spotkali się tam z Bolesławem Narbutem, bratem słynnego dowódcy Ludwika. Plan opanowania Grodna odłożono na przyszłość, ale wkrótce oddział Narbuta został rozbity pod Dubiczami. Kulczycki kontynuował walkę, zmarł latem 1863 roku w wyniku ciężkich obrażeń po wielu bitwach. To była historia tzw. Nocy Powstańców w Grodnie. Na tym się z Państwem żegnam i zapraszam na kolejne wędrówki historyczne.
Czole hełm na ręku tacz, a pies... słucha w noc. Kamienne czoło znosi, a śmierć tuż przy nim chodzi wzdłuż i kosi, i kosi, kosi. Wieki dwa wśród śmierci stojąc żniwa i słucha w dzień i słucha w noc, czy trąba się odzywa i rdza mogilna zjadła miecz i hełm wyżarły deszcz. Wyrosły ze zbroi i pieśń pęknięta sypie proch, a rycerz ciągle stoi i słońce mu wypiło wzrok. Duchy wyrosły ze zbroi i pieśń pęknięta sypie proch, a rycerz ciągle stoi.
Muzyka wśród nas.
Witam Państwa, przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole Made in Poland oraz jego przebojowym utworze Ja myślę. Made in Poland to polska grupa muzyczna, powstała w 1984 roku, należąca do sztandarowych przedstawicieli nurtu zimnej fali. Formacja powstała w maju 1984 roku w Krakowie na gruzach punkowej formacji Ekshumacja, uczestnika festiwalu muzyków rockowych Jarocin 83. Koncertowy debiut formacji przypada na festiwal Jarocin 84, gdzie została ona entuzjastycznie przyjęta przez publiczność. Zespół wystąpił tam również rok później. Inne ważne występy to m.in. Rock Arena 85 w Poznaniu. W pierwszym składzie znaleźli się Robert Rosie Hilcher – wokal, Krzysztof Cura – Grażyński – gitara, Piotr Pawłowski – gitara basowa i Artur Hajdasz – perkusja. W 1985 roku ukazał się pierwszy singiel zespołu Ja myślę, który pojawił się również na kompilacji zatytułowanej Jeszcze młodsza generacja. W tym czasie zrealizowana została też piosenka To tylko kobieta. W 1986 roku, po odejściu Rosiego, zespół próbuje za mikrofonem m.in. wokalistkę Jolantę Annę Pulchną i Roberta Gablińskiego z formacji Madame. Z tą pierwszą nagrywa jeszcze w tym samym roku trzy nowe utwory, z których największą popularność zyskują Wciąż tylko mgliste słowa Ucieczka. W 1987 roku powraca Rosie, zaś zespół nagrywa materiał na debiutancki longplay zatytułowany po prostu Made in Poland. Utrzymany w klimacie twórczości The Style Council i Simply Red album okazał się zupełnie nietrafiony w gusta ówczesnej publiczności. W tej sytuacji grupa zakończyła działalność. W latach 90. zespół dwukrotnie się reaktywował i w tym czasie zagrał m.in. przed brytyjską grupą The Stranglers w sali kongresowej w Warszawie. Piotr Pawłowski i Artur Hajdasz reaktywowali zespół z okazji festiwalu w Jarocinie w 2006 roku. We wrześniu 2008 roku ukazał się archiwalny album koncertowy Martwy Kabaret, pokazujący czasy największej świetności zespołu w latach 80. Płyta ta miała zostać nagrana w studio w roku 1986, jednak cenzura odrzuciła większość tekstów utworów, skutecznie uniemożliwiając rejestrację studyjną. W warstwie muzycznej utwory Made in Poland z lat 80. przypominały dokonania The Cure z okresu 17 Seconds i Faith. W swojej obecnej muzyce zespół potwierdza własną oryginalność brzmieniową, bazując na swoim przywiązaniu do najlepszych tradycji światowej zimnej fali. W maju 2009 roku ukazał się nowy album Future Time. Z jednej strony nawiązujący do zimnej fali, z drugiej strony mocno psychodeliczny, miejscami nawet industrialny. Materiał został znakomicie przyjęty wśród dziennikarzy muzycznych, jednak nigdy nie zyskał tak masowego uznania jak pierwsze dokonania zespołu. Latem 2011 roku ukazał się kolejny materiał Enjoy the Solitude. Zawierał on kilka wersji utworu tytułowego, nagranego z amerykańską wokalistką Ricardą Parasol. Dwa utwory, które nie zmieściły się na Future Time oraz koncert z Lubina z 1 września 2007 roku w bardzo dobrej jakości. W latach 2010-2012 Made in Poland grało sporadyczne koncerty w składzie Hajdasz, Pawłowski, Leniart i Pezda. 6 sierpnia 2017 roku Made in Poland wystąpiła na katowickim OFF Festival, prezentując swój archiwalny materiał Martwy Kabaret. W 2018 roku nakładem wydawnictwa Antena Krzyku ukazała się najnowsza płyta zatytułowana Kult. Zawiera utwory powstały na początku lat 80. po raz pierwszy nagrane w studio. Przebój, który za chwilę usłyszymy, pochodzi z pierwszego singla wydanego w 1985 roku przez wydawnictwo Tone Press. Przed Państwem zespół Made in Poland – Ja myślę.
nadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Na dzisiaj to już wszystko w programie z nadniemnej Berezyny. Więcej informacji o życiu Polaków na Białorusi można znaleźć na łamach czasopisma Magazyn Polski na Uchodźstwie oraz na portalu internetowym kresy24.pl. Zapraszam również do oglądania programu Nadniemnym, emitowanego na antenie TVP Polonia i w telewizji Bielsat. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 9.05 czasu białoruskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.
Widziałem na żywo białego niedźwiedzia 2019 Spitsbergen. Widziałem na żywo Dylana i Stonesów kilkanaście razy w swoim życiu, to wiem. Widziałem na żywo upadki i wzloty, kosmiczne kobiety i kozaków na skwał. Widziałem na żywo tak wielu idiotów, choć wolałbym ich nawet nie znać online.
Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcesz.
Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz.
Coraz bliżej ognia, wiem, że tego chcesz.
Żywo ocean twych oczu, sukienek kolory i róże ust. Widziałem na żywo oddechy twych szminek, muzykę obcasów i skóry gut. Poczułem na żywo zazdrości mej atak, napięcie godzin, samotność dat. Słyszałem na żywo poezję twych kłamstw, poczułem na żywo zapachów smak.
Jesteś